Przewodniczący, Państwo Radni. W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 wprowadzono następujące założenia. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 376 257 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 392 257 zł i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 tysięcy zł. Szczegółowo poszczególne pozycje zwiększeń w planie dochodów i planie wydatków oraz zmniejszeń w planie wydatków zostały opisane w komentarzu, który został Państwu przedłożony wraz z materiałami do uchwały. W ostatecznej wersji po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2013 będzie kształtował się w wartościach. Dochody 33 516 818 zł, przychody 2 miliony 600, wydatki 31 808 698 zł i rozchody 4 308 120 zł. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, iż w załączniku numer 4 do tej uchwały w pozycji 30 jest błąd w odniesieniu do zadania realizacji doposażenia placów zabaw miejscowości Dzierżysław. Chodzi o miejscowość Pilszcz, a nie o miejscowość Dzierżysław. Błąd ten zostanie skorygowany przed podpisaniem przez pana przewodniczącego i proszę o podjęcie uchwały wraz z uwzględnieniem tej pomyłki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierciu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 11 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, panie radni, dla ułatwienia pracy pracowników tutaj w Urzędzie Miejskim i obsługi petentów, którzy musieliby opłaty skarbowe wnosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ tu w Urzędzie mamy kasę, to tu można płacić, ale w Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma kasy, dlatego też byłoby wskazane, aby ustalić 3 osoby jako inkasentów właśnie tam do pobierania opłat, żeby ci ludzie nie musieli biegać z każdą opłatą tutaj do urzędu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierciu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 14 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej. Proszę bardzo, pana burmistrza, komentarz.
Panie przewodniczący, państwo radni, również w tym przypadku chodzi o ustanowienie inkasentów na targowisku miejskim, żeby ci, którzy tam handlują, też nie musieli tutaj przychodzić z każdą opłatą do urzędu. W tym wypadku propozycja jest, aby inkasentami byli pracownicy Straży Miejskiej, bo jak wiemy, nie ma wtedy potrzeby, żeby oni szli z ochroną do pracownika, który będzie potem opłatę przynosił.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kierciu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie inkasa opłaty targowej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 11 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wyjawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Proszę bardzo o komentarz pana burmistrza.
Panie przewodniczący, państwo radni, ta uchwała dotyczy zorganizowania sposobu poboru podatków od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie wiejskim. Tu jest propozycja, aby inkasentami nadal byli sołtysi, którzy wyrazili taką zgodę, aby tymi inkasentami być. Uchwała ta określa, w poprzednich uchwałach było tak, że wynagrodzenie mieściło się w ramach wynagrodzenia za stosunku pracy, natomiast w tym wypadku wynagrodzenie jest zmienione i to będzie 17 zł za każdą wpłatę udokumentowanym dowodem wpłaty. Tam są dwa zastrzeżenia w tej uchwale, takie mianowicie, żeby ten dowód wpłaty, żeby tego dowodu nie rozdzielać na przykład na części, to jest, że musi być to jednorazowa. I bywają takie sytuacje, że na jednej nieruchomości bywa trzech właścicieli i żeby potem tych trzech właścicieli z kolei nie traktować jak jedną osobę, czyli jedną wpłatę. Czyli gdyby ktoś chciał dzielić te opłaty na części i w ten sposób mieć więcej kwitów, no to ta uchwała zakazuje, natomiast w przypadku trzech właścicieli, żeby z kolei nie łączyć. Takie dwa zastrzeżenia są co do wielkości wnoszonych opłat i sposobu wynagradzania sołtysów.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto w tej sprawie chce? Pan radny Bosowski, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w paragrafie 5 tej uchwały wnioskodawca określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 17 zł, co zostało przegłosowane i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej. Dlatego ja mam pytanie do Państwa sołtysów. Z tego, co tutaj widzę i wnioskuję z projektu tej uchwały, Państwo zgodziliście się na pobieranie podatków, ale mam pytanie. Z informacji, jakie ja posiadam, taką informację udzielił mi Pan Burmistrz oraz niektórzy z Państwa sołtysów, doszliście Państwo do porozumienia odnośnie wysokości wynagrodzenia za inkaso w kwocie 20 zł za, że powiem kolokwialnie, za kwit. Tak, jak to się ma do tych 17 zł? Czy Państwo sołtysi przystają na tą propozycję, którą na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zaproponowała Pani Radna Pawlik i co zostało zaakceptowane przez większość radnych, przez wszystkie komisje pozytywnie? Jak Wy się do tego ustosunkowujecie? Bo od tego zależy to, jak będę głosował. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, ale Pan chce wysłuchać opinii każdego sołtysa? Sołtysi mają swojego przedstawiciela, tak?
Nie wiem,
to proszę, niech ten przedstawiciel zabierze głos. No dobrze, proszę bardzo, Pan Babinic.
Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, drodzy goście. Ja jestem stosunkowo młodym sołtysem, stażem. Może dlatego mam odwagę zabrać głos w tej sprawie, bo starsi sołtysi, sami Państwo widzicie dobrze, że ta sesja zbiegła się również z odnową wsi. Widzicie, ile sołtysi robią dla poszczególnych miejscowości, jak bardzo się angażują i jakim społecznikiem trzeba być, żeby, jakim liderem zarazem, żeby pociągnąć za sobą pozostałych w miejscowościach, żeby osiągnąć taki skutek, jak widzieliście.
Przepraszam, panie sołtysie, ale ja bym prosił o konkretną odpowiedź na pytanie pana radnego Bosowskiego, czyli proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko wszystkich sołtysów. My wiemy, że sołtysi są zaangażowani, wiemy, że poświęcają temu dużo pracy i wiemy, jakie są tego efekty. Tego nam nie trzeba naprawdę przypominać.
Już odpowiadam. Chodzi mi o to, że starsi sołtysi nie chcą w tej sprawie zabierać głosu. Sytuacja wygląda tak, że bodajże 7 grudnia odbyło się spotkanie firmowane osobą pana burmistrza i na tym spotkaniu, ja akurat nie byłem, bo byłem poza granicami kraju, bardzo żałuję, że nie mogłem być, ale z tego co wiem, to wśród tych rozmaitych stawek, wśród tych stawek, które były w poszczególnych wariantach, czyli 21,20, 20,73, 20,17 zł, Sołtysi, rozumiejąc trudną sytuację gminy, zgodzili się na stawkę 20 zł, co zostało przegłosowane. Wiem, że na tym spotkaniu był również przewodniczący komisji rewizyjnej pan Skoczylas. Jest dla nas wielkim zaskoczeniem, że ta stawka została zmieniona na najniższą, na 17 zł. Proszę Państwa, w tej sytuacji zwracamy się do Państwa radnych z prośbą o zgłoszenie w naszym imieniu wniosku formalnego o zmianę tej stawki z 17 do 20 zł, a w konsekwencji zmianę...
Panie Sołtysie, przepraszam, pan nie ma prawa składać wniosku formalnego.
Ja zwracam się do Państwa radnych, aby w naszym imieniu taki wniosek zgłosili. Chciałem jeszcze dodać, że tak się składa, że zarazem sołtysi są inkasentami. Sołtysi są społecznikami, nie biorą wynagrodzenia za swoją ciężką pracę na rzecz naszej miejscowości. Odbieramy, że ta zapłata czy to inkaso nie jest zapłatą, ale jest gratyfikacją za to, co robimy. Jeżeli nie byłby inkasentem sołtys, będzie inna osoba, która tylko będzie się zajmować przyjęciem podatku przez 4 razy w roku i tyle na tym. Zwracam się jeszcze raz do radnych o wystosowanie takiego wniosku w naszym imieniu w związku z powyższym.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam do pana prośbę, aby pan przypomniał może nam to, co było pokazywane na wspólnym posiedzeniu komisji. To znaczy, chodzi mi mianowicie, ile w tamtym roku zostało pieniędzy wydatkowane na ten cel, przy stawce następnie 20 zł, czy jest oszczędność i jaka, i przy stawce 17 zł, czy jest oszczędność i jaka, żeby ewentualnie wszyscy mieli jeszcze raz i sobie przypomnieli, o co kruszymy kopię. Dobrze, to proszę, a my jeszcze podyskutujemy w takim razie, niech pan burmistrz to nam przyniesie, a proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Nie wiem, czy państwo oglądaliście w danym dniu telewizję akurat. Mam nadzieję, że w wielu programach powtarzano tę informację. Dotyczy ona Opolszczyzny i tego, że co dziesiąta wieś na Opolszczyźnie nie ma już sołtysa, bo brakuje właśnie tych społeczników. Społecznik musi mieć przynajmniej jakąś gratyfikację, która zrekompensuje jego straty, nie tylko wysiłek fizyczny. Wyobraźmy sobie wieś, która jest... Myśmy o tym na komisjach rozmawiali, dlatego dziwię się, że tak szybko przegłosowano wniosek pani radnej Pawlik, który prowadził tylko do szukania oszczędności. A tutaj musiałbym taki poboczny wątek jeszcze poruszyć, że już wszędzie właściwie szukamy oszczędności. I pozbędziemy się, nie wiem, sołtysa, dwóch albo inkasentów w osobach tych sołtysów. I co wtedy? Wtedy sołtys będzie zajmował się tylko budowaniem grilla i ławeczki, a wynagrodzić trzeba będzie osobę, która się będzie tylko inkasowaniem pewnych kwot zajmowała. Więc uważam, że tutaj radny Bosowski zajął się tą sprawą, więc niech on składa wniosek formalny. Ja uważam, że mają rację sołtysi, prosząc nas o to, i w pełnej mierze poprę prośbę pana sołtysa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chwileczkę zaczekamy. Fakt jest faktem, że to, co powiedział pan radny Łobos, jest prawdą, że coraz mniej tych społeczników jest. Gro osób ucieka od tej pracy społecznej. W pewnym sensie jest to praca niewymiernie niezapłacona, w drugim sensie jest niewdzięczna, aczkolwiek też daje pewną satysfakcję. Pan radny Bosowski chciał zabrać głos. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście ja się zapoznałem na wspólnym posiedzeniu komisji z tym, co pan burmistrz za chwilkę przedstawi, ale przychylam się tutaj do prośby, mimo że ta prośba padła, jakby nawet nie padła ta prośba z pana sołtysa Babińca, to i tak złożyłbym taki wniosek formalny, więc składam. Mój wniosek formalny brzmi: zmienić paragraf 5 niniejszej uchwały, punkt 1, na: określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 zł za każdą wpłatę udokumentowaną dowodem wpłaty z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3. Jest to może moim zdaniem taki nie ukłon w stronę sołtysów, bo pan radny Łobos powiedział bardzo dobre słowa na temat pracy sołtysów. Już minęły dawno te czasy, gdzie obowiązywało powiedzenie: sołtys na zagrodzie równy wojewodzie. Teraz jest to naprawdę ciężka praca i niezapłacona. Skoro pan burmistrz wspólnie z sołtysów, z większością sołtysów, ponieważ nie wiem, jak odbywał, jaki wynik był głosowania, ilu było za, ilu było przeciw, doszli do porozumienia na kwotę 20 zł za kwit, to dlaczego w tej chwili oszukiwać sołtysów i robić coś wbrew temu, co było ustalone? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Może komentarz, bo niektórzy są krótkowidzami, niektórzy...
Więc jeszcze raz. W tej tabelce liczone są kwoty prowizji sołtysów i tak, na jasno-niebiesko wersja dotychczasowa, czyli przy założeniu takim, że wskaźnik inkasa będzie 6%, stawka za jedno doręczenie 1,50 zł. Wówczas kwota z tego, co było na podstawie roku ubiegłego 2012, summa summarum wynosiłaby 58 197 zł i 88 groszy. Była propozycja komisji polegająca na tym, że ma być zmniejszony do 4%. To była pierwsza propozycja, tak? Z tej propozycji wynikałoby, że suma summarum gminę obsługa tego podatku przy 4% prowizji kosztowałaby 42 511 zł i 9 groszy. A tu były stawki w poszczególnych sołectwach. W tej kolumnie jest wyliczona wartość kwitu na podstawie wielkości prowizji podzielona przez ilość czynności, które sołtys wykonywał. I to była podstawa do wyliczenia nowego sposobu naliczania w tej kolumnie, nowego sposobu naliczania prowizji od kwitu. I teraz tak, z tych średnich wychodziła nam stawka 21 zł 20 groszy. Ale jak widzimy, są skrajności. Jest bardzo dużo i bardzo mało. Po odrzuceniu tych skrajności ze średnich wychodziłoby, że ta stawka będzie 20 zł i 73 grosze. I teraz tak, jeżeli weźmiemy, to są te dwa pierwsze warianty. Przy pierwszym wariancie obsługa poboru podatków kosztowałaby nas 60 321 zł, a więc więcej niż to, co było w roku faktycznie poniesione. Przy drugim wariancie, gdy odrzucimy te skrajności, obsługa kosztowałaby nas 59 103,90 zł. Czyli to już jest wariant porównywalny do tego, co żeśmy w rzeczywistości ponieśli. Przy stawce 20 zł obsługa kosztowałaby 57 197 zł i 50 groszy, czyli troszkę mniej niż to, co w rzeczywistości żeśmy w roku 2012 ponieśli. No i oczywiście ja sobie tu napisałem, że można sprawdzać różne warianty, bo tu można stawić stawkę obojętnie, jaką się chce, i nam za chwileczkę wyskoczy w tym arkuszu kalkulacyjnym kwota końcowa. No państwo zasugerowaliście na posiedzeniu komisji właśnie te 17 zł, to jest czwarta kolumna, czy czwarty wariant, i wtedy koszt obsługi poboru podatków wynosiłby 49 397 zł i 50 groszy. Tutaj w poszczególnych wierszach są, ile tej kwoty przypadałoby na poszczególne sołectwa. Każdy wariant zawiera dwie kwoty. ta kolumna w każdym wariancie, druga kolumna w każdym wariancie zawiera dwie kwoty, czyli kwota prowizji i kwota za rozniesienie przy założeniu, że rozniesienie będzie płatne tak jak pracownikom w urzędzie, czyli te 3,50 zł. Czyli każda z tych kolumn zawiera sumę kolumny obok i tej kolumny dziesiątej.
Dziękuję bardzo, panie radny Bosowski, ale pan podał wniosek formalny, musimy go przegłosować. Czy pan chce jeszcze go podbudować? Nie, no to przegłosujemy. To nie będziemy teraz prowadzić dyskusji, wniosek formalny jest. Szanowni państwo radni, wniosek formalny pana radnego Bosowskiego brzmi, aby w paragrafie 5, punkcie 1 zmienić kwotę z 17 zł na 20 zł. Kto jest za, głosujemy przez podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Bosowskiego? Kto jest za? 6 za. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 4 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Wniosek pana radnego Bosowskiego przeszedł. Proszę państwa, teraz przejdziemy do głosowania nad uchwałą. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Uchwała zmienionym już paragrafie 5, który teraz brzmi: określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 zł za każdą wpłatę udokumentowaną. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 6. 7 za. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujące. 3 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2013. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jak co roku ta uchwała określa nam ramy współpracy, ramy finansowania w zasadzie Funduszu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na różnego rodzaju programy i projekty. Podjęcie tej uchwały po prostu umożliwi działanie Komisji AA, która tymi pieniędzmi w zasadzie decyduje. Tu przyjmując projekt tej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, chcę zwrócić uwagę, że zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej zostało zmieniony sposób wynagradzania członków tejże Komisji Przeciwdziałania. Do tej pory było tak, że oni mieli ryczałt miesięczny, natomiast w tej chwili będzie tak naliczane, że będzie to ryczałt za każde posiedzenie komisji. Czyli jeżeli będzie uczestniczył członek w posiedzeniu komisji, wówczas dostanie wynagrodzenie. Jeżeli nie będzie uczestniczył, nie będzie miał takiego wynagrodzenia.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja, wykorzystując obecność pana kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mam kilka pytań odnośnie rozwiązywania problemów społecznych. I tak, nie wiem, czy pan kierownik będzie mi odpowiadał na każde pytanie, czy mam zadać wszystkie. Tak jak panu mówiłem, 38. Nie, żartuję oczywiście. Panie kierowniku, prace społecznie użyteczne. Zacznijmy od tego. Ile osób zostanie skierowanych i na jaki okres do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy? I tak, na wioskach to chyba wszyscy wiemy, co pracownicy zatrudnieni w ramach tych prac wykonują, bo to sołtysi zlecają, nadzorują, ale co ci pracownicy robią w mieście i ilu ich jest w mieście i kto nadzoruje tych pracowników? Może Kolejne pytanie, czy pan kierownik będzie odpowiadał?
Kolejne, ja potem blokiem odpowiem. Właśnie, proszę.
Kolejne. Panie kierowniku, w związku z nakładem pracy i nowymi obowiązkami, jakie co chwilę są nakładane na pracowników socjalnych, mam takie pytanie. Czy wzrosło wynagrodzenie pracowników socjalnych w związku z tym dołożeniem obowiązków, na przykład nowe niebieskie karty i inne zadania, ponieważ rokrocznie w budżecie zapisane są waloryzacja wynagrodzeń. Czy takie wynagrodzenie...
Proszę bardzo, proszę o pytania sensu stricte do tego projektu uchwały.
Mamy przyjąć gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych, tak, panie przewodniczący?
Tak, ale co mają zarobki pracowników do tego?
Ja oczekuję odpowiedzi od pana kierownika, czy wzrosły, czy nie wzrosły. Chyba mam prawo zadać takie pytanie w związku z nałożeniem nowych, przybyciem nowych obowiązków pracownikom. Oczekuję prostej odpowiedzi tak albo nie i wtedy będzie wszystko jasne. Kolejne.
Pan ma prawo nawet zadać pytanie, jakie jest odległość księżyca od słońca, ale to nie jest ten temat. Ale proszę.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że praca, jaką wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nie należy do najłatwiejszych, a pracownicy nie są odpowiednio wynagradzani za pracę, którą wkładają, by rozwiązać problemy społeczne, które dotykają mieszkańców naszej gminy. W związku z tym pan kierownik usłyszał moje pytanie. Oczekuję krótkiej odpowiedzi, panie kierowniku. Kolejne pytanie. Czy, by rozwiązać problemy społeczne w gminie Kietrz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu ma zamiar w tym roku korzystać z funduszy zewnętrznych, czyli z jakiegoś programu w ramach BOKL-u ze środków unijnych? Następne pytanie również dotyczy problemów społecznych gminy Kietrz. Czy MOPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze? Jeżeli tak, to kto je wykonuje i na jakich zasadach? Czy to są zatrudniani pracownicy na umowę o pracę? Bo wiadomo, że pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze musi mieć kwalifikacje odpowiednie. I czy na przykład na umowę zlecenie, czy podmiot zewnętrzny? I czy usługi opiekuńcze, kolejne pytanie, czy usługi opiekuńcze, już mi chodzi o usługi opiekuńcze, są realizowane na wioskach? Jeżeli tak, to kto realizuje i w jakiej formie? No i chyba na razie będzie tyle stricte problemów społecznych. Dziękuję.
Ja może zacznę od pytania pierwszego. Jeżeli chodzi o prace społecznie użyteczne, to na ten rok poszedł wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o to, żeby zatrudnić 55 osób z terenu gminy Kietrz w trzech turach, to jest kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień i październik, listopad, w takich trzech grupach. Nie wiem jeszcze, nie powiem dokładnie, ile osób będzie w mieście, ile na wsi, to już potem po podpisaniu porozumienia między gminą a Powiatowym Urzędem Pracy będzie to już szczegółowo robione. Jeżeli chodzi o miasto, to tutaj nadzór sprawują pracownicy referatu budownictwa i gospodarki komunalnej. Zakres prac w mieście jest podobny jak zakres prac na wsi, a więc też na terenach gminnych, czyli tutaj na terenach zielonych, czy na przykład jakieś prace porządkowe, choćby w budynkach instytucji. Ja bodajże 2 lata temu po remoncie miałem taką sytuację, że panie też z prac społecznie użytecznych tam pomagały w MOPS-ie, czy też są osoby, które pomagają w szkole. Jeszcze jedna uwaga. Pracownicy, praca społecznie użyteczna to jest taka pewna specyficzna forma aktywizacji. Nie wymagajmy to i po to jest, żeby te osoby jakby przywracać albo przypominać im pewne nawyki, które mają ludzie, którzy pracują. Nie wymagajmy od tych osób, żeby oni tutaj nam zbudowali Stadion Narodowy albo nowy wieżowiec. To są często osoby, które mogą wykonywać tylko prace proste, ale chodzi o to, żeby Oni przyszli na tych parę godzin do pracy, żeby przyszli trzeźwi, żeby swoją pracę wykonali. To jest taki, powiem, etap do przywracania ich. Są osoby, które świetnie się sprawują na tych pracach społeczno-użytecznych. Są też tacy, którzy chodzili na te prace społeczno-użyteczne, a potem byli zatrudniani na dłuższy okres, na przykład w ramach prac interwencyjnych, bo znakomicie się sprawdzali w pracy. Tu mówimy o pewnej specyficznej formie zatrudnienia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników socjalnych, to zgodnie z uchwałą budżetową nie ma przewidzianych środków na wzrost płac dla pracowników MOPS-u. Jeżeli chodzi o pytanie trzecie, środki zewnętrzne. Znaczy, ja powiem tak, to będzie moje osobiste zdanie na temat tych środków zewnętrznych, środków z PKL-u dotyczących tak zwanej integracji skierowanej do MOPS-ów. To jest bardzo dużo, można się ze mną zgodzić lub nie, moje zdanie jest takie, to jest bardzo dużo fuku i szumu, a bardzo mało efektów, bardzo dużo biurokracji odnośnie tworzenia samego wniosku. Efekt jest taki, że w zasadzie jest żaden, bo naprawdę nasze państwo nie potrzebuje florystów, nie potrzebuje operatorów wózków widłowych. A nasi bezrobotni nie potrzebują kubków z nadrukami, czy t-shirtów, czy cateringu. Oni po prostu potrzebują konkretnego przygotowania zawodowego w oparciu o współpracę z zakładami pracy. Myśmy taki projekt wspólny prowadzili z EPS-em Branice. Fajnie było, nawet były środki na prawo jazdy, tylko że żadne z tych osób prawa jazdy nie, egzaminu z prawa jazdy nie zdało. Oni dalej są u nas na garnuszku w MOPS-ie. Jest jedna osoba, która sobie znalazła zatrudnienie, ale tylko dlatego, że ta osoba sobie zawsze na sezon znajdowała zatrudnienie. Ja powiem tak, co zresztą też kilkakrotnie też na szerszych forach mówiłem. Tam jest bardzo dużo gadżeciarstwa, a bardzo mało efektów. To wszystko fajnie wygląda. Plakaty, banery, jest super. Ale ten projekt się kończy, a ta osoba z niczym dalej wraca i stoi w kolejce do MOPS-u. Ale mówię, to jest moje odczucie na temat sposobu, w jaki w naszym kraju stworzono w ogóle pomysł na te programy integracyjne. To jest mój osobisty pomysł i moje osobiste zdanie na ten temat. Myślę, że mam prawo też do takiego osobistego zdania. Ja uważam, że to nie jest to pierwsze. Też również moim zdaniem powiem to. To nie jest działka dla MOPS-u. Tym się powinny zajmować wyspecjalizowane firmy, które współpracują z pracodawcami i przygotowują ludzi pod konkretne zatrudnienie, a nie, że my im zrobimy trening osobowościowy, czy powiemy, żeby sobie ubrali białą bluzkę, krótką spódniczkę i się zaprezentowali pracodawcy. Pracodawca potrzebuje fachowca, a nie komuś, kto mu przyniesie 16 CV. A te projekty do tego prowadzą. Koniec na temat mojego prywatnego zdania odnośnie PKL-u. Jeżeli chodzi o pytanie czwarte, specjalistyczne usługi opiekuńcze, tak, MOPS Kietrz coś takiego realizuje. W stosunku do trójki dzieci, to są dzieci autystyczne, mamy trzy osoby zatrudnione na umowy zlecenie, to są osoby, które spełniają te wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu ministra pracy sprzed kilku lat, nie pamiętam już konkretnie, który to był rok wydania tego rozporządzenia, odnośnie właśnie uprawnień do zajmowania się tymi dziećmi. Najprościej mówiąc, to są tak zwane lustra, czyli to są osoby, od których dzieci autystyczne mogą się uczyć pewnych zachowań. Tam też są prowadzone przy okazji, bo mamy też zatrudnioną osobę, która ma uprawnienie logopedyczne, która tak samo prowadzi zajęcia z tym dzieckiem, jeżeli chodzi o logopedię. Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, te tak zwane podstawowe, to MOPS zatrudnia dwie opiekunki. Na ten moment nie mieliśmy zgłoszeń z wiosek, kiedyś takowe były, odnośnie sprawowania usług opiekuńczych. Często jest tak, że w związku też z rozbudową tej infrastruktury medycznej, która ma miejsce na naszym terenie, a więc i gminy ze społecznictwa otwartego, i niepubliczny ZOS, i pielęgniarki kontraktowe, i Caritas, często jest tak, że opiekę nad osobami starszymi czy chorymi na wsiach przejmują po prostu instytucje medyczne w ramach swoich uprawnień, no bo też nam się bardzo wiele pojawiło pielęgniarek kontraktowych, które też zajmują się tymi sprawami, nie tylko medycznymi, ale również i pielęgnacyjnymi. To by było tyle z mojej strony na odpowiedzi na te pytania.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan sołtys Babiniec. Panie sołtysie, albo bardzo krótko, ja udzielam tak warunkowo, bo to jest nie jest debata, tylko to jest głosowanie nad projektami uchwał.
Rozumiem, panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam takie pytanie do pana kierownika odnośnie właśnie tych pracowników interwencyjnych. Jak tutaj słyszeliśmy, jest w tym wiele nieścisłości. Wychodzi tak, że OPS sobie realizuje jakiś program, prawda? Aktywizuje ludzi do pracy. To znaczy chyba, jak ja zrozumiałem, w tym sensie, żeby oni nie zapomnieli, jak się pracuje, ale realizowane jest to rękami sołtysów znowu. I drodzy Państwo, dzieje się to tak.
Panie sołtysie, proszę o pytanie, a nie żeby tutaj pan nam dawał jakieś wywody, bo odbiorę panu głos.
Już formuję. Ale dzieje się to tak króciutko, że ja nie jestem informowany o żadnej osobie, która ma podjąć na terenie sołectwa takie prace. Później wychodzi na to, że dzień po dniu o różnych porach przychodzą do mnie ludzie z listą, którą ja mam potwierdzać i mówią, że oni mają wykonywać te prace na terenie sołectwa. Mało tego. Nie wiem, na jakiej zasadzie ja muszę w imieniu, bo tam w tej tabeli jest podpis kierownika jednostki organizacyjnej OPS-u, a ja mu to potwierdzam, prawda? Teraz tak. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywa, ale ci ludzie żądają również ode mnie na przykład rękawic roboczy, który ja kupuję za własne pieniądze. Ci ludzie, przychodząc w październiku, w listopadzie, pytają coś ciepłymi napojami. I zdarza się tak, że taki sołtys zrobi herbatę do termosu, prawda, bo jak oni pójdą do domu, to już nie wrócą. I oni mogą pracować albo 2 godziny, albo 5 godzin, 2 razy w tygodniu, albo po 2 godziny, 5 razy w tygodniu. Dlatego mam pytanie do pana kierownika. Na jakiej zasadzie sołtysi mają potwierdzać tę pracę? I drugie pytanie wiążące się z tym odnośnie, nie wiem, środków ochrony albo przynajmniej tych rękawic, ciepłych posiłków. Jak to wygląda?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o krótką odpowiedź.
Znaczy ja może powiem tak. Być może dobrze by było, by tutaj nie wchodzić w jakieś tam debaty i polemiki. Dobrze by było, myślę, żebyśmy się kiedyś umówili, jak już będzie podpisane porozumienie na spotkanie w MOPS-ie, i sobie pewne szczegółowe rzeczy omówili związane z tymi z organizacją prac społecznie użytecznych na terenie gminy czy na terenach wiejskich, to po pierwsze. I myślę, że to by wtedy pewne jakieś tam niedociągnięcia czy niejasności nam rozwiało. Jeżeli chodzi o ciepły posiłek czy o termos, no to jak to się mówi, każdy sobie bierze termos do pracy. No, mi firma nie serwuje ciepłego posiłku czy czegokolwiek w trakcie dnia. Tu nie ma o tym mowy. Natomiast też na pewno trzeba się będzie zastanowić ja odnośnie no, zabezpieczenia tych rzeczy podstawowych, takich jak rękawice, grabie, ale myślę, że gdzieś w niektórych sołectwach są takie proste narzędzia.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczak jeszcze nie zabierał głosu.
Dziękuję. Moje pytanie idzie w kierunku uszczegółowienia. Panie kierowniku, czy ma pan jakąś wiedzę bądź wpływ na to, kto kontroluje, czy też sprawuje rodzaj nadzoru nad tymi osobami, które pracują gdzieś na otwartej przestrzeni, powiedzmy w tak zwanej zieleni miejskiej czy przestrzeni miejskiej, ponieważ tutaj też jest pewien problem. Byłem parokrotnie świadkiem śmiesznych zdarzeń polegających na, nie będę mówił na czym, ale nie było, właśnie, czy ktoś odbiera tę konkretną pracę wykonaną przez osoby zatrudnione w ramach tego projektu. Dzięki.
Znaczy mówię, w przypadku prac pełnoużytecznych, jeżeli pan radny się pyta odnośnie tereny tutaj miejskie, to pracownicy referatu budowlanego. Znaczy tu sytuacja jest podzielona. My tych ludzi kierujemy ze swojego grona, z tych osób, które korzystają z pomocy, które są długotrwale bezrobotne. Tu urząd organizuje pracę, czy tak jak w przypadku wiosek, niektórzy sołtysi na przykład już mnie dzisiaj molestowali, że chcą ludzi, bo mają dla nich pracę. Natomiast my potem rozliczamy to wykonywanie i rozliczamy się już z Powiatowym Urzędem Pracy. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielanie prac, to tutaj pracownicy właściwego referatu. Ja się generalnie na zieleni miejskiej nie znam. To powiem otwarcie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję. Panie kierowniku, ja chciałbym jeszcze dopytać o te usługi opiekuńcze na wioskach, ale może dwa zdania dlaczego. Ponieważ wiemy, że nasze społeczeństwo niestety starzeje się, ludzie wymagają opieki, a tu jest również z mojej strony dbałość nie tylko o tych starszych naszych mieszkańców, ale o budżet gminy, ponieważ chciałbym tutaj państwu powiedzieć, że koszt usługi opiekuńczej jest dużo niższy niż koszt dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Proszę sobie wyobrazić, że koszt średnio na terenie tutaj dwóch powiatów, Raciborskiego i Głubczyckiego, w DPS-ie to jest około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Gmina ma obowiązek, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, taki pełny koszt pokrywać. I dlatego moje pytanie, takie dopytanie, czy jeżeli na wiosce zgłoszony zostałby problem i potrzeba takich świadczenia, takich usług opiekuńczych, czy jest możliwość z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnić taką pomoc?
Znaczy, ja powiem tak, na ten moment ja mam zatrudnione dwie opiekunki i tu by była kwestia w sytuacji skrajnej, no gdyby była konieczność sprawowania tych usług, poszukania pewnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak to się mówi na CITO, bo to by jeszcze były dodatkowe kwestie, choćby nawet takie ustalenie godzin opieki, które by były możliwe do realizacji w związku z możliwościami takiej instytucji, jaką jest PKS. Bo ta opiekunka by musiała czymś dojechać na letni, by nie doleciała. Na przykład do Lubotynia czy do Dzierżysławia. Samochodu służbowego nie mamy jako MOP, więc musiałaby dojechać i to by była kwestia też takiego jakiegoś ustalenia harmonogramu, żeby tą opiekę można było sprawować. Ja mówię, kiedyś to były osoby, które miały opiekę na wsi. No, teraz sytuacja jest taka, że albo jest coś z rodziny, albo właśnie przejmuje to służba zdrowia. Ja powiem szczerze, ja się z tego tytułu nie tnę, jeżeli przejmuję służba zdrowia, bo ja mam jeden siwy włos mniej, bo nie muszę kombinować, co ja mam zrobić z tymi dwoma opiekunkami, żeby jedną jeszcze upchnąć na wieś i skończyć pieniądze na delegację. Także tu jestem szczery aż do bólu, ale jeżeli taka sytuacja będzie, to moim obowiązkiem jest znalezienie takiego rozwiązania, żeby ta osoba mogła mieć tę usługę opiekuńczą z MOPS-u, tak jak Pan by przykazał i tak jak prawo stanowi. To wszystko.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Uchwała dotyczy trzech tak jakby tematów. Funkcjonowania gminnej komisji rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi. Natomiast nie dotyczy stricte opieki społecznej, o której my tu już pół godziny dyskutujemy i zatrudniania pracowników do robót społecznie użytecznych, gdzie w tej uchwale ani w tym programie o tym słowy nie ma. Więc bardzo bym prosił, żeby jednak wrócić na tok tego, co mamy w uchwale.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na rok 2013. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 14 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kieczu. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, realizując ten program pilotażowy Decydujmy Razem, w którym gmina już praktycznie od 2 lat uczestniczy, zostały w tym programie zawarte pewne wytyczne do zrealizowania. Między innymi taką wytyczną do zrealizowania było utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i niejako podejmując tę uchwałę mielibyście Państwo możliwość sformalizowania tego działania, czyli jednego z punktów, które założyliśmy sobie kiedyś przyjmując ten program do realizacji, bo Rada przyjęła taki program do realizacji, czyli w ten sposób zrealizowaliśmy jeden z tych punktów, który już kiedyś tam Rada podjęła, że coś takiego będziemy robić. Chcielibyśmy, aby nasza młodzież zaangażowała się troszeczkę bardziej w to nasze życie społeczne, stąd jest właśnie projekt umożliwienia powołania regulaminu funkcjonowania, regulaminu wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu, powołanie tej rady i nadania jej statutu. Kto jest za powołaniem tej uchwały? Oj, momencik. 10 za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie ustalenia... W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Szanowni Państwo, w myśl artykułu 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem samorządów jest ustalenie sieci szkół, a w wypadku szkół podstawowych i gimnazjów, także ich obwodów. Więc organ prowadzący ma taki obowiązek, jeżeli mówimy o szkołach publicznych, natomiast w szkołach publicznych prowadzonych przez inne podmioty, tudzież stowarzyszenia, takiego obowiązku już nie ma. Chyba że zostanie złożony przez stowarzyszenie wniosek w tej sprawie. Takie wnioski wpłynęły w miesiącu grudniu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 14 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zamiaru założenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Kietrzu. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Szanowni Państwo, w drodze komentarza uzasadnienia uchwały. Pozwolę sobie przytoczyć już materiał, być może który większość z Państwa radnych już miała możliwość zapoznania się wcześniej. Do publicznej szkoły podstawowej w Kietrzu w latach wyżu demograficznego uczęszczało 816 uczniów. Obecnie w roku szkolnym 2012-2013 w placówce pobiera naukę 343 uczniów. W związku z powyższym budynek szkolny, który nie zmienił swojej kubatury, pozostaje niewykorzystany w całości. Dzięki wprowadzeniu zmian adaptacyjnych w budynku szkoły istnieje możliwość utworzenia sal przystosowanych do zajęć dla przedszkolaków. Na bazie części tego obiektu może powstać nowoczesne, spełniające współczesne standardy przedszkole, które spełni oczekiwania zarówno rodziców, opiekunów oraz wychowanków, stwarzając im odpowiednie warunki do pracy oraz prawidłowego rozwoju. Ponadto przy takim zagospodarowaniu obiektu zyskujemy pełne wykorzystanie pomieszczeń oraz nie ponosimy wyższych kosztów związanych z ogrzewaniem pustych klas. Istotnym elementem wpływającym na ponoszone koszty placówki są remonty. Obecny budynek przedszkola przy ulicy Długiej ze względu na swój wiek oraz stan techniczny będzie wymagał coraz większych nakładów finansowych na remonty bieżące czy też remonty planowane. Osobną kwestią pozostaje stan techniczno-sanitarny zaplecza kuchennego w obu placówkach, gdzie w najbliższym czasie konieczne będzie przeprowadzenie gruntownych remontów. Przeniesienie przedszkola będzie skutkowało przeprowadzeniem remontu tylko w jednej z placówek. W efekcie unikamy podwójnych kosztów remontów oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dwóch obiektów. Zyskujemy Zyskujemy środki, które możemy przeznaczyć na podnoszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w naszej gminie. Powołanie zespołu szkolno-przedszkolnego z organizacyjnego punktu widzenia daje nam możliwość jednoosobowego, sprawniejszego zarządzania placówkami, ponoszenie większej odpowiedzialności za podjęte decyzje. Stwarza lepsze warunki do organizowania doraźnych zastępstw, przeprowadzenia wspólnych szkoleń, rad pedagogicznych oraz uroczystości szkolnych. Utworzenie zespołu daje możliwość efektywniejszego wykorzystania pomocy dydaktycznych oraz sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu placówek. Wspomnę, iż projekt utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego był konsultowany z radami pedagogicznymi obu placówek i uzyskał pozytywną opinię, czyli akceptację obu rad pedagogicznych. W związku z powyższym proszę Szanowną Radę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Proszę, kto chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Chciałbym zapytać, czy w druku, w którym zawarty jest porządek naszego posiedzenia dzisiejszego, w punkcie 7.8, określenie treści uchwały zamiaru założenia zespołu szkolno-przedszkolnego bazuje na połączeniu tych dwóch placówek, czy zamknięciu tych dwóch placówek i powołaniu nowej. Dziękuję.
Dziękuję, proszę.
W trybie artykułu 62 jest to połączenie. Połączenie. Bez likwidacji. Nie ma trybu likwidacyjnego.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru założenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Kieczu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dwanaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dla głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Proszę bardzo o komentarz. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jak wiemy, w marcu 2011 roku Rada Miejska w Kieczu większością głosów podjęła uchwałę o zmianie warunków udzielania bonifikat i bonifikaty, które do marca 2011 roku wynosiły 80% na lokale mieszkalne w mieście, została ta bonifikata zredukowana do 20%. Jak o sprawiedliwości społecznej już na ten temat dyskutowaliśmy nieraz, więc nie będę po raz kolejny tego tematu poruszał, ale jak pokazało doświadczenie i prawie dwa lata obowiązywania tej uchwały, argumenty, które podawali państwo radni, którzy wnioskowali za udzieleniem 20% bonifikaty, nie mają przełożenia na stan faktyczny. Czyli, szanowni państwo, od czasu obowiązywania tej uchwały w latach 2011-2012 nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego przy zastosowaniu bonifikaty 20%. Czyli zero wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. Każdy z nas otrzymał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która to izba wskazuje na to, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna w zakresie co najmniej elementów wymienionych w ustępie pierwszym ustawy o finansach publicznych. Gmina Kiecz w latach 2013-2014 zaplanowała dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 150 000 zł oraz 1 000 zł. Z dostępnych w izbie materiałów, w tym sprawozdań RB27S wykonania planu dochodów,
Wynika, że wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w latach poprzednich kształtowało się, ja nie będę czytać, ile się kształtowało, ale RIO wykazuje obawy, że założenia do wieloletniej strategii nie będą zrealizowane. Wieloletniej prognozy finansowej, przepraszam. Ponadto chciałbym zauważyć, że Rada Miejska w Głubczycach w zeszłym roku podjęła uchwałę o przyznaniu bonifikat w wysokości 90% oraz 95% na wskazane lokale mieszkalne. Ostatnio wypowiadała się w Radiu Opole pani burmistrz Pruszkowa, która zachęca swoich mieszkańców do wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą 95% przy jednoczesnej możliwości rozłożenia tej kwoty, która miała być do zapłaty, na kilka rat. Szanowni Państwo, nie podjęcie tej uchwały i nie powrócenie do stawek procentowych, jakie obowiązywały przed wejściem w życie uchwały z dnia 31 marca 2011 roku, skutkować będzie tym, że gmina nadal będzie musiała dokładać do leciwych lokali komunalnych, a mieszkańcy swoją złość i niesprawiedliwość będą i frustrację będą wykorzystywać po prostu. I gminie się to nie opłaci i mieszkańcom. Każda forma uwłaszczenia, jeżeli jest możliwa, jest lepsza. Mieszkańcy sami, właściciele sami lepiej zadbają o te lokale, niż ma to robić gmina. Ponieważ jak są remontowane mieszkania komunalne, czy lokale będące w mieszkaniowym zasobie gminy, każdy wie. Poza tym, jeżeli przyjmiemy tą uchwałę, na pewno będą wpływy do budżetu. Z tych pieniędzy dodatkowych będzie można zrobić, wyremontować na przykład chodnik przy ulicy Fabrycznej, będzie można postawić w Parku Czterech Żywiołów te piękne figurki, które tutaj makiety mamy na szybach, na naszych parapetach, lub wiele innych, nawet świetlice na siedlu będzie można wyremontować, ponieważ będą wpływy do budżetu.
A proszę teraz o puentę, panie radny.
Bardzo proszę szanowną radę o zajęcie stanowiska w niniejszym projekcie uchwały, którym wnioskodawcą była grupa 5 radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Lachowicz-Nowkowska, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, mogę taką troszkę dłuższą chwilę, jak moi przedmówcy? A więc tak, pierwszą moją myślą było przygotowanie małej statystyki, więc powiem liczba mieszkań sprzedanych do 31 marca 2011 roku. 515 mieszkań z bonifikatą 80-90%. Rok 2011, rok 2012 przekazano do zasiedlenia 31 mieszkań. Oczekują już w większości rodziny, które złożyły wnioski w 2012 roku. Ale to tak jak powiedział mój przedmówca, niejednokrotnie zostało powiedziane na tej sali i w tym gronie. Jest dla mnie wielką radością, gdy na spotkaniu Komisji Mieszkaniowej, której jestem przewodniczącą, prawie zawsze jesteśmy jednomyślni. Nie są nam obojętne krzywdy ludzkie, trudności dnia codziennego, bezradność w poszukiwaniu mieszkań naszych mieszkańców. Po wysłuchaniu stron do każdego podchodzimy indywidualnie. Wielką więc satysfakcją dla nas jest radość w oczach najemców, młodych ludzi, rodzin wielodzietnych, samotnych ludzi bez środków i możliwości zakupu mieszkania. Pogłębiające się trudności finansowe w naszej gminie. To między innymi czytałam z komentarzy do uchwały. To powiem tak, czekajmy te mieszkania. Zniknie więc definicja lokalu komunalnego i socjalnego. Sprzedajmy je. Nie będą realizowane statusowe obowiązki gminy wobec najuboższych mieszkańców naszej gminy, skoro nie będzie mieszkań. Bo te najatrakcyjniejsze i w dobrym stanie technicznym już dawno zostały sprzedane za bezcen. Nie, teraz to się nazywa inaczej. Teraz to się nazywa preferencyjne warunki bonifikaty. dochodu sprzedanych mieszkań z pieniędzy podatników, a nawet jeśli by się udało przy udziale finansowego wsparcia z budżetu państwa, budujmy mieszkania. Sprzedaliśmy mieszkania, teraz wybudujmy następne. Oczekujących będzie przybywać, rodzin. Budujmy je. Może weźmy kredyt i co najlepsze, będziemy go spłacać z pieniędzy podatników. Ale zapytam, jaki sens jest budowania tych mieszkań? Adaptowania, remontowania lokali komunalnych, z publicznych środków, z pieniędzy podatników, jeżeli potem sprzedamy nielicznym za bezcen.